11 minut po godzinie 20 dzisiaj w magazynie Między nami zwierzętami porozmawiamy o udostępnianiu i w ogóle o publikowaniu filmików w internecie na mediach społecznościowych, takich filmików ze zwierzętami w roli głównej. Mam tutaj na myśli, jeżeli bym chciała Państwu podać przykłady, bardzo chyba znany, popularny w ostatnich tygodniach filmik Grzesiu, czemu ty nie śpisz? O obudzonym niedźwiedziu i rozmowie pewnego leśnika. I także taki filmik, gdzie niedźwiadek wspina się po stromym zboczu. Gazeta Wyborcza pisała o tym, że podobno kamerzysta drona naraził go na niebezpieczeństwo. No i w ogóle porozmawiamy o takiej daleko idącej niefrasobliwości w podejściu do zrobienia tak zwanej fotki życia. Tutaj chociażby mogę przypomnieć takie zdarzenia, gdzie w Czasowicze turyści wyciągali młode rekiny na brzeg i trzymali je, żeby sobie zrobić po prostu zdjęcie. Z nami dr Zbigniew Zawada, biolog, przez telefon. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
A w studiu Ewa Burda, ornitolog z Ptasiego Azylu.
Dobry wieczór.
I Sebastian Pilichowski, edukator przyrodniczy z Żywej Edukacji.
Dobry wieczór.
No to jesteśmy już wszyscy razem. Panie doktorze, podsunął mi niedawno pan taki artykuł profesora Zbigniewa Jakubca, w którym profesor taką tezę zawiera i ta teza dotyczy właściwie spadku jakości nauczania przyrody i biologii. I pisze o bardzo niskim poziomie wiedzy studentów. I właściwie zastanawiam się, czy ten brak wiedzy jest w tym przypadku takim winowajcą, że publikujemy, czy udostępniamy, czy lajkujemy filmy, o treści których właściwie nie mamy zielonego pojęcia.
No, to jak gdyby ta sprawa ma wiele różnych końców i teraz trudno zabrać się za ten właściwy chyba tak szybko, ponieważ rzeczywiście poziom edukacji jest słaby. To nie tylko profesor Jakubiec, ale zresztą często i długo na ten temat dyskutowaliśmy, ale na pewno Sebastian, który jest w studio, pozdrawiam, czy Ewa Burda również, wiedzą, jak to z tą edukacją wygląda.
A widział pan w ogóle ten filmik z tym niedźwiadkiem obudzonym, z tym niedźwiedziem obudzonym? On się nazywa właśnie Grzesiu, czy ty nie śpisz?
Tak. Ja widziałem ten film.
Co pan sądzi o tym filmie? On rzeczywiście podoba się wielu ludziom, ale czy on rzeczywiście powoduje coś złego w świadomości osób oglądających?
Ja może powiem inaczej. Ja rozgrzeszam tego pana, który to nagrywał akurat, bo to wygląda mi na leśnika, który chodzi po lesie, zna i on jest chyba bardzo emocjonalnie związany z tym misiem, z niedźwiedziami w ogóle, który tam chyba je obserwuje. Więc takie emocje, one są wybaczalne, wiadomo, każdy z nas tak pewnie by się zachował, zagadał do misia. Misiu, chyba taki gdzieś 2-3-letni taki, który już powinien i spać, a jeszcze tam coś marudził w tym roku. No i rzeczywiście pan do niego tam zagadał, misiu popatrzył na niego. Wygląda to dosyć humorystycznie. Misiu popatrzył, pan pomachał, powiedzieli sobie. Takie historie jednak niosą samo w sobie zawsze jakieś niebezpieczeństwo. W tym wypadku chociażby niedźwiedź przyzwyczaja się do głosu człowieka. Przyzwyczaja się do zapachu, bo on doskonale wiedział, że tam czuł tego pana. I takie rzeczy kropla po kropli rzeczywiście mogą wpłynąć na zmianę psychiki niedźwiedzia. A teraz to jest misiu, a później to będzie wielki niedźwiedź. W Afryce, gdzie turyści notorycznie jeżdżą przez skałę aparatami, nagrywają filmy przyrodnicze na safari, doszło do tego, że lwy wiedzą już, że lepiej zaczaić im się przy samochodach, wiedzą, że turyści pojadą w kierunku na przykład bawołu, więc im jest łatwo opary z samochodu, spaliny, ten maskują zapach lwów, lwy ruszają do ataku. Niekiedy ja sam oglądałem mnóstwo takich filmów, oglądam je na przykład na YouTubie i wtedy widzę, no widziałem już kilka naprawdę drastycznych historii, gdzie zwierzęta nigdy by nie padły ofiarą, gdyby nie te samochody. Zagryziona gepardzica z młodymi, bo ona odpoczywała przy samochodach, nie słyszała, kiedy lwy podeszły i kilka takich bardzo drastycznych rzeczy, a to jest wierzchołek. No i dlaczego my to robimy? Z różnych powodów. Raz uniesienie emocjami, a one są czasami czyste po prostu, szczere, bo coś udało nam się zauważyć, to jest piękne. Jest grupa ludzi, która po prostu robi to dla pieniędzy, bo ilość lajków jest jakimś tam miernikiem pieniądza w internecie. No i bardzo duża głupota, ta niewiedza. Teraz do tego dochodzimy. Ja ostatnio na ćwiczeniach zwróciłem uwagę, że praktycznie wszystko, co pokażę uczniom, czyli glista, świńska, cyk, komórka, Facebook, patrzcie, co robimy na zajęciach, tutaj coś, cyk, komórka, patrzcie, co robimy na zajęciach. No jest to mocniejsze od młodych ludzi. No i oni dokładnie o tym chyba nie wiedzą, że akurat no w tym wypadku to nic nie szkodzi, ale takie coś zwierzętom rzeczywiście często może zaszkodzić. W różny sposób. Od przyzwyczajenia do odebrania uwagi w tym momencie. No ja powiem tylko inaczej. No niech sobie pani wyobrazi, że jest pani u siebie na posesji, na swojej działce przy mieszkaniu. Jest pani, ma pani płot, spokojnie sobie pani siedzi na trawniku, a nagle za płotem przechodzi lew. No to na pewno zwracałaby pani uwagę na niego, nie wiedząc, co się dzieje. No to tak samo zwierzęta w naturze, no widzą tego człowieka, który jest dla nich takim lwem i one na niego mimo wszystko zawsze gdzieś tam z boku łypią, patrzą, czy nie zmniejszamy odległości, czy nie zbliżamy się do nich, bo nie wiadomo, jakie tam im, co im możemy złego zrobić. A więc to jest zawsze ingerencja taka, no w przyrodę, ingerencja w zwierzęta, tak to uważam.
Ale kiedy pan wybierał biologię na swój zawód, to myślał pan o tym, że jak to będzie być biologiem w czasach no, takiej ignorancji przyrodniczej, bo chyba tak trzeba to nazwać.
Ja tak nie myślałem, ponieważ ja szedłem na biologię z zamiłowania i wszyscy, którzy znaleźli się na tej biologii, to nie były trąby z przypadku, ani nie wiem, co chcę w życiu, ani mam wywalone na cały świat, albo kocham misiaczki w internecie, kaczuszki, bo one są takie piękne, one są takie miłe. Ja do takich ludzi już powoli nie mam siły i zresztą, jak pani wie, usuwam się wszystkich portali społecznościowych, bo jak widzę wpisy takich osób, no to powiem teraz drastycznie, to zalewa mnie krew i nie chcę z tym uczestniczyć. Ja na swoim roku było 120 osób i powiedzmy 110 to byli naprawdę ludzie, którzy kochali biologię, mieli ją wyczytaną w książkach. Kiedy zabrano nas pierwszy raz na teren, to myśmy po prostu cieszyli się jak małe dzieci, że możemy w czwartej iść do Milicza na ptaki, nie wiedząc, że będziemy styrani 30 kilometrów po bagnie, ale myśmy się cieszyli. Więc ja myślę, że ja mam inny start. Ja myślałem, że ja tylko będę w przyrodzie jakby uczestniczył i chciałem uczestniczyć w niej, tak jak większość tam osób. Natomiast dzisiaj ja myślę, że młodzi, no to po tym strasznym, co powiedziałem, pewnie znów mnie tam przybiją, gdzieś po tym przed chwilą moim takim wyznaniu. I ja, wie pani, widzę, że młodzi ludzie nie mają absolutnie żadnego bycia z przyrodą. Oni nigdy nie wychodzili w teren, oni nigdy nie widzieli jakiegokolwiek terenu obserwacji przyrody. W związku z tym im się to wszystko kojarzy z lajkiem, z komórką. To jest może taka głupota, ale oni cały czas chcą istnieć w mediach. A więc co będzie, to jest nieważne, tylko byle się pokazać w mediach, bo Kasia, Krysia, Zosia tam gdzieś patrzy, moja przyjaciółka, ona teraz akurat jest na innej lekcji i fajnie podeszli jej taką fotkę, że a ja akurat tu oglądam glistę albo coś tam takiego. Więc to również obowiązuje tak, w przyrodzie, gdzieś tam w teren, jak jadą na wczasy, gdzie cokolwiek, to to też nie tak może, że wszyscy są, jest bardzo dużo świadomych fotografów, biologów, którzy robią to naprawdę z klasą i nie starają się przeszkadzać tej przyrodzie, ale no, ich jest mało w porównaniu do tej dużej masy ludzi.
Ja przypominam sobie, że kiedy byłam mała, to tak samo kupowało się chomiki w sklepach zoologicznych i trzymało się je w akwariach. I dzisiaj, kiedy wiem już właściwie, czego one potrzebują, nigdy bym swojemu dziecku nie kupiła chomika. Natomiast można je dalej, po tych iluś latach, jestem już teraz dorosłą osobą, można dalej je kupić i dalej dzieci trzymają je w szklanych akwariach. I mam takie wrażenie, że właściwie nic się nie zmieniło i niewiele osób zostało wyedukowanych.
No to jest, wie pani, w dużym stopniu wina Sebastiana Pilichowskiego, którym myślę za mało się udziela obecnie, i tak samo Ewy. Oni są młodzi. Ja już nie mam siły. Nie udało mi się wiele osób nauczyć jakichś właściwych zachowań. No tak to wyszło. Ja czuję się często przegranym bardzo. W związku z czym, no cóż mogę powiedzieć, no mi jest to przykro, tak się dzieje. Ja do dziś staram się od 20-30 lat mówić, że nie jest w stanie się szybko rozpoznać w sklepie z rybkami pary neonków, a ludzie najczęściej je kupują, nawet mimo tego, że te neonki były jeszcze 3 tygodnie temu, pływały sobie w odnodze rzeki w Brazylii, a teraz siedzą w jakimś okropnym akwarium i są zgonione z jakimiś innymi rybami. My kupujemy akurat 2, a tych ryb tak naprawdę w akwarium by musiało pływać około 80, żeby poczuły się bezpiecznie. No my takich gwałtów i strasznych rzeczy na przyrodzie robimy w każdym miejscu, w każdej chwili. Jak sama pani wie, ja w Zielonej Górze starałem się zrobić coś, co no będzie uczyło studentów przynajmniej. No stało się jak się stało, więc ja tutaj no nie odniosłem żadnego sukcesu, albo jak już to niewielki sukces i no tylko co mogę robić, to tylko apelować do tych młodych, którzy uczą. Może oni mają lepsze podejście, oni są bardziej medialni, bardziej z tymi komórkami, z tym wszystkim funkcjonują. Ja już jako no taki prawie że stary gość już chyba powoli nie daję rady.
Ale na pocieszenie powiem panu, że wiele osób wspomina te pomysły i bardzo żałuje, że nie udało się tego stworzyć. Może oddajmy głos młodym w takim razie, Ewa?
Chyba tak.
Czujesz się odpowiedzialna za to, że no chociażby, że młodzi ludzie oglądają takie filmiki i robią to tylko w celach rozrywkowych.
Dlatego też ja rzadko publikuję u siebie na portalach społecznościowych takie treści. Jeżeli już je publikuję, to zazwyczaj w wiadomościach prywatnych po to, żeby z kimś podyskutować na ten temat. Tak jak tobie wiele razy wysyłałam filmy chociażby właśnie z tym jeleniem i dzieckiem, tak? Natomiast na swojej stronie nie udostępniam, bo tego nie pochwalam. Natomiast tyle, ile pozwala mi czas i tyle, ile mogę, to rzeczywiście też, tak jak Sebastian, jeżdżę po szkołach i przedszkolach i staram się uczyć tego prawidłowego podejścia do przyrody, do dzikich zwierząt, żeby te dzieci, bo z dorosłymi się pracuje dużo ciężej. Oni zazwyczaj jednak nie mają w nas autorytetu niestety, mimo że nasza wiedza jest na jakimś poziomie, tak, bo uczymy się cały czas z Sebastianem. A dzieci są fajne, bo dzieci chłoną i rzeczywiście jak im się coś powie, to przemyślą. Czasami nawet jest zwrot do nauczyciela, a powie to pani mojej mamie. Więc to jest fajne i widać, że tu jest efekt. Więc tak naprawdę w tych rzeczywiście dzieciakach jest potencjał i jest tak naprawdę nadzieja, bo ci, którzy już są ukształtowani, to ich światopogląd, czy też odesłanie do jakichkolwiek książek, artykułów jest bardzo ciężkie, bo albo zapominają, albo im się nie chce, albo po prostu oni mają rację i wiedzą lepiej, tak?
A nie boisz się tego, że te dzieci za chwileczkę dorosną, już będą się lepiej posługiwać smartfonami i wtedy skończy się ta ciekawość, a zacznie się właśnie potrzeba bycia zauważonym? Jakby, chociażby poprzez publikację takich zdjęć.
Jakby też my na to sami nie mamy wpływu, tak? No bo no, nie jesteśmy w stanie pilnować wszystkich dzieci, ale jeżeli tak jak Sebastian ma na przykład stronę swoją, tą żywą edukację, to umieszcza jakieś tam filmiki czy treści, które są odpowiednie do tego, żeby jak się posługiwać tymi filmikami w internecie, tak? Więc nie publikujemy tego, czego nie powinniśmy, więc jeżeli jesteśmy osobami jakkolwiek publicznymi, mniej lub bardziej, musimy uważać na to, co sami wrzucamy do tej sieci, bo może po prostu to mieć wpływ na te dzieciaki, które to oglądają.
Sebastian, bo ty opublikowałeś ten film właśnie z tym niedźwiedziem, niedźwiadkiem wspinającym się po stromym zboczu, który robił też furorę swojego czasu parę tygodni temu. Potem okazał się artykuł w Gazecie Wyborczej z informacją, że po prostu pewien człowiek naraził tego niedźwiadka na niebezpieczeństwo. I zaraz pojawiły się komentarze, że no może to jest niefrasobliwe, bo przecież to jest złe. Ty jednak napisałeś, że nie, że po to się publikuje, żeby właśnie dyskutować, że być może ta przestrzeń wirtualna mediów społecznościowych wcale nie musi być do końca destrukcyjna, bo po prostu można o tym dyskutować.
Oczywiście. Mamy dzisiaj Web 3.0, czyli my każdy użytkownik internetu tworzy i współtworzy te treści. Natomiast zauważmy najpierw, że ja ten film udostępniłem z jednym zdaniem, prawda? Napisałem siła determinacji. Ja tym filmem zwracałem uwagę, jak gdyby... Ja też jestem zmęczony negatywnym przekazem cały czas, bo tego jest masa, prawda? Ja ten film udostępniłem nie jakby w kontekście tła, bo tego tła tam nie było widać, tak?
Czyli nie w kontekście drona?
Nie w kontekście drona, tego tła właśnie, powodu. Ja to pokazałem w kontekście możliwości mojego niedźwiadka, który rzeczywiście pokonał kawał ściany śniegu, żeby dostać się do matki, która też, zauważmy, czekała na niego. I znowu, ten materiał można ugryźć od wielu stron. Tak? Można ugryźć od tego tła, tego negatywnego i tu dyskutować na temat tej etyki fotografii przyrodniczej, filmowania, nagrywania, zbierania materiału, ale również to można było ugryźć to od strony edukacyjnej, prawda? No bo sądzę, że mało komu się no, jawi taka rzeczywistość, gdzie misiek taki malutki potrafi rzeczywiście pokonać taki dystans. Pionowy niemal tak naprawdę. Natomiast zaraz się oczywiście pojawiły komentarze, że tu wypada komentarz i tak dalej. No i dałem ten swój komentarz, no to dyskutujmy, bo jeżeli ktoś uważa, że tu trzeba to skomentować, to mamy Web 3.0 i każdy ma prawo to komentować.
A nie miałeś wrażenia właśnie, że właściwie po tej informacji, że to człowiek jest odpowiedzialny za narażenie niedźwiadka na niebezpieczeństwo, że w ogóle nie powinno się wtedy takiego filmu udostępniać?
No właśnie, ja pamiętam, że parę lat temu miałem taką sytuację, ponieważ regularnie niestety w mediach społecznościowych pojawia się filmik, na przykład jak dziecko ma chomiczka właśnie a propos. I był taki filmik, i to naprawdę tu już epitetów się należy wystrzegać w tym momencie. To było gdzieś bodaj Hiszpania, Portugalia, dwie młode dziewczyny, młoda matka i koleżanka z tego wynika i dziecko, nie wiem, roczne chyba, i rzuca chomikiem. Dosłownie, ono się bawi chomikiem, tak? Nie bawi się z tylko bawi się chomikiem. Ja to udostępniłem z odpowiednim komentarzem i tam jedna koleżanka taka, no powiedzmy tutaj już mocno nabuzowana, że właśnie nie powinno się udostępniać. I tam na przykład napisałem też no, wyważony komentarz, że to jest po to, z tym moim komentarzem, który oddaje tutaj pewien, czy zaznacza pewien problem właśnie, że chomik nie jest w ogóle zwierzę, nie jest zabawką. I tutaj został poruszony z mojej strony problem kupowania zwierzęcia po prostu dzieciom. No mamy masę przykładów, gdzie z reguły snobistyczny rodzic kupuje dziecku legwana, i bo to jest fajna jaszczurka, prawda? I nagle legwan po miesiącu, po dwóch trafia na rehabilitację, bo jest po prostu zniszczony.
Ale muszę przerwać w tym momencie, bo wiele razy pan doktor Zawada mówił o tym, że to dobrze, że dzieci mają możliwość hodowania zwierząt w domu, bo mają w ogóle ten kontakt taki organoleptyczny.
Ale mam 6-letniego syna, on jest... absolutnie nauczony zwierząt od... Nie ma wyboru w ogóle. Jest nauczony od samego początku i nie ma problemu, żeby karaczany, patyczaki, węża wziąć na ręce, no bo ma to, tak? Tylko, że ma rodzica, który również go przez to prowadzi. To nie jest tak, że moje dziecko jest zamknięte w jakimś escape roomie z karaczanami i albo on, albo karaczany, prawda? Albo po prostu zrobi, co chce.
No dobrze, a jeżeli ma przy sobie rodzica, który mówi mu, że chomiczek jest szczęśliwy, jak ty go głaszczesz i wyciągasz
z akwarium. Ale tam był ewidentny filmik, gdzie po prostu mama z koleżanką się bardzo cieszyły z tego, że dziecko rzuca chomikiem i no tutaj trzeba odwołać się do IQ tej pani, natomiast do tego wstrzymamy się z epitetami i to był inny kontekst. Inaczej, jeszcze inna kwestia jest, jeżeli ja udostępniam filmik bez komentarza na przykład, ja, każdy z nas, to każdy automatycznie go odczytuje jak chce, prawda? Tu był poruszony ten Lori, to jest doskonały przykład. Przepiękne zwierzątko, o łapki do góry podnosi, tutaj miziamy, tak? A on się broni. On się broni, tak? Mało kto wie, że się piłuje zęby tym biednym, albo się po prostu wyrywa na żywca tym biednym Lori te zęby. No, masa okrucieństwa, one są zamykane w klatkach, one po prostu są przestraszone makabrycznie, no ale tak pięknie tego mącznika zjada, prawda? I to jest, ja już jestem zmęczony co roku, bo to jest z reguły wiosna albo jesień, co roku piszę komentarz, bo zawsze jakiś znajomy udostępni, jakie piękne zwierzątko. Jedno, co jest dobre, że pierwotny filmik, taka kompilacja słodkich zdjęć Lori, został przerobiony przez kogoś i są komentarze dodane, które tłumaczą, że to zwierzę jest krzywdzone, wyłapywane, zagrożone, handlowane, przemycane itd., itd. I teraz to zaczyna w sieci funkcjonować od dwóch mniej więcej lat z tym komentarzem. I już widzę, że niektórzy znajomi, którzy udostępniają, na przykład też czy dni temu widziałem dosłownie, ktoś udostępnił mnie na jakiejś tam przestrzeni tego Facebooka, no to już tym komentarzem, o, już jest inna na przykład to jej rozmowa, prawda? Zupełnie, bo nie jest to już tylko zlepek słodkich zdjęć, tylko jest komentarz, to wszystko wlepiony. I to jak gdyby sam filmik funkcjonuje i on swoim życiem już może żyć, dlatego że ma po prostu komentarz wlepiony i nie da się bez tego oglądnąć. Natomiast kiedy każdy z nas udostępnia film, no to rzecz, ja przyznaję na przykład też, ja się potrafię naciąć, bo kiedyś było wspaniałe zdjęcie z jakąś rzekotką, z jakimś zwierzątkiem, jakimś owadem chyba jeszcze. No i takie rzeczywiście ciekawe i to ładnie. No ale jak tak spojrzałem i też na przykład polubiłem to zdjęcie, ale już wtedy pewnie coś mi nie pasowało, po czym dotarłem kawałek niżej i rzeczywiście ktoś zwrócił uwagę, kto ma większe opatrzenie w płazach ode mnie w tym momencie, że ona siedzi nienaturalnie na gałęzi. Ja to samo potrafię zrobić, kiedy przeglądam Instagrama na przykład i widzę rusałkę Pawik, która zdobywa masę lajków, piękne zdjęcie, tylko że mało kto zwraca uwagę, że nie ma czułków, że jest to suchy motyl na przykład. Jeszcze dopóki to jest znaleziony suchy motyl rozpięty, to jest jeszcze jedna kwestia. To jest po prostu makrofotografia, powiedzmy, wypreparowanego owada. Ale niestety masa takich zdobywców makro zdjęć owadów, albo takich bardzo dużych makro, gdzie się na przykład głowy ogląda albo żuwaczki, mrozi owady tylko na ten cel. Oni ich nie zbierają do kolekcji muzealnej, do kolekcji dydaktycznej, do kolekcji edukacyjnej na rzecz, nie wiem, DNA, materiału taksonomicznego. Nie, oni po prostu łapią owada, zabijają. I zabijają i te często występujące pospolite i niestety również to rzadkie. I ja na przykład jako miłośnik przyrody, ale jednak najwięcej czasu poświęciłem w swoim życiu owadom, bo rzeczywiście od zarania, od początku, gdzieś tam dzieciństwa, no to ja generalnie mam na takie opatrzenie z owadami, że jestem w stanie to częściej wyłapać. Ale człowiek, który na przykład jest jeszcze skądś, zna tego płaza powiedzmy, a tym bardziej zna płazy, to on też wyłapie płazy nienaturalne. Tak samo jak dobry preparator, nawet jeżeli będzie idealny niemalże preparat, powiedzmy wypchaniec jakiś, to i tak zobaczy każdą fuchę, prawda?
No tak, ale teraz masz dwa typy ludzi, tak? Jeden pasjonat, tak jak ty, który zwraca uwagę na to, że to zwierzę nie żyje, tak? I tego nie robisz. A drugi mówi, pasjonat, super foto, nie? Nieważne, co z tym zwierzęciem się stało tak naprawdę.
Oczywiście, bo to jest pogoń.
Bo fotka jest świetna, tak?
To jest właśnie pogoń za lajkami niestety, która to amplifikuje. I ja na przykład staram się też z punktu już powiedzmy edukacji przyrodniczej, bo jesteśmy wszyscy świadomi tego, że nie zabierzemy dzisiaj ani nam, ani dzieciakom smartfona, iPhone'a i tak dalej. I kiedyś przyrodnik musiał być ewentualnie artystą, rzeźbiarzem, malarzem, rysownikiem, bo taki na przykład von Humboldt płynął powiedzmy do Ameryki Południowej i on wszystko zbierał, on miał ADHD jak ja, on wszystko zbierał, on tam kręgowce, bezkręgowce, ich skałki, kamyczki, wszystko, ale on rysował, wszystko szkicował, wszystko rysował, on przepisywał on nawet rękopisy hiszpańskich botaników z Ameryki Południowej przepisywał na miejscu, że, bo on miał w myślach, że jak wróci do Europy, to on ten cały materiał chce tam mieć, wszystko, on statkami wysyłał kufry materiału, tak, ale to był gość, który on miał ADHD przyrodnicze absolutne. I jest piękna książka właśnie o Aleksandrze von Humboldcie sprzed bodaj 2 lat. Polecam każdemu. Człowiek, który zrozumiał naturę. I on musiał to rysować. A dzisiaj mamy telefon, który robi zdjęcia, nagrywa dźwięk, nagrywa obraz. I my możemy nawet prozaiczną, piękną obserwację przyrodniczą od ręki praktycznie udokumentować, prawda? I na przykład dobrze jest się podzielić. Bo ja na przykład w tym widzę szansę, że drugi człowiek zainteresuje się obiektem przyrodniczym, który mu na co dzień umyka. Ale teraz do tego dochodzi ta etyka. W jaki sposób osiągnął tą obserwację i w jaki sposób ją udokumentował. I tu jest często bardzo wąska granica, którą albo można bardzo łatwo przekroczyć w sposób świadomy i to jest wtedy premedytacja i to jest absolutnie, powinno być tępione, ścigane. A jeżeli to jest nieświadome, to tu jest bardzo ważny wkład nauczyciela, opiekuna, edukatora, żeby tłumaczył właśnie na poziomie przedszkola, szkoły, prowadzić obserwację przyrodniczą, ale tam są zasady.
No właśnie, ta etyka dotyczy tylko i wyłącznie osoby, która robi i wprowadza to zdjęcia, czy także osoby, która po prostu zwyczajnie udostępnia. Bo panie doktorze, ja sobie tak teraz pomyślałam, że skoro pan mówi, że pan się wycofuje z tych mediów, z internetu i właściwie ogromna rzesza ludzi traci cennego fachowca i nauczyciela, który mógłby objaśniać. Nie, słuchajcie, to tak nie jest.
No tak, dziękuję pani bardzo. Natomiast wie pani, ja mam bardzo wrażliwą duszę i po jakimś czasie już poddaję się. Ja nigdy nie starałem się pod wpływem emocji używać jakichś brzydkich czy wulgarnych słów, czy mówić komuś jesteś głupi, bo ja uważam, że ktoś może być niewyedukowany, może nie znać przyrody i taką osobę trzeba uczyć. No ja to robię. Cały czas i będę to robił organicznie, póki będę mógł. Natomiast ja wiele razy dobrze radziłem, czy dobrze opisywałem całą sytuację. I no ileś ludzi pisało mi, jesteś głupi, wariacie. Ileś osób na studia mi wysyłało znów biologiczne. Więc to nie zawsze byli, o dziwo ludzie, którzy nie znali przyrody, dla mnie anonimowi. Wśród tego wszystkiego byli również, powiedzmy czasami, no biolodzy, którzy podchodzą w ten, a nie w inny sposób do tego fachu. I ja pani powiem tak, najgorsze co mnie spotkało, to w momencie, kiedy jednej pani, myślę, uratowałem psy. Była jedna strefa zagrożona wścieklizną, teren zamknięty, tam już wszystkie z urzędu te historie, zwalczanie choroby z urzędu nastąpiło, a więc trzymanie psów na smyczy, tak czy siak. Ona cały czas mówiła, że za nią kręci się lis, że jest taki wyliniały i on chce się gryźć z jej psami i nawet ją chciał gryźć, ale to jest biedny lis, który uciekł naprawdę prawdopodobnie z fermy i teraz ona ma do niego podejść. Ja jej napisałem, że parę godzin wcześniej, ja mam takie powiadomienia, sprawdzam to, została ogłoszona w sąsiedniej gminie ta wścieklizna, żeby te swoje psy trzymała, najlepiej z nimi nie wychodziła tam, powiadomiła weterynarzy, że taki lis tam jest, się znajduje, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli już lis podchodzi, chce gryźć i ona się kijem przed nim odgania, no i do czego się okazało? No wylał się na mnie makabryczny hejt, że ja sobie pomyślałem tak, a głupia babo, niech ci te psy zachorują i ty i sobie wtedy pomyślisz, będziesz miała jakąś krótką chwilę na pomyślunek. No oczywiście byłem zły wtedy, jak sobie tak pomyślałem. Wiele osób no wyzywało mnie, bo oni mają już jak gdyby swoją teorię. No guzik wiedzą o tej przyrodzie, tak na dobrą sprawę. Więc ja sobie chyba po tym tak sobie to odpuściłem. Co prawda pani po jakimś czasie powiedziała mi dziękuję, ale to prywatnie, tak jakoś przepuściła tą informację, jakby tam było jej wstyd powiedzieć mi na tym, bo przecież te jak to się mówi, te komentarze się pojawiały jeszcze cały czas. Druga rzecz to osoba, która no podważyła w ogóle wszystkie biologiczne, jakie są możliwe teorie, ale to już nie będę tego dyskutował i powiedziałem jej, że no nie znasz się na biologii, po prostu no nie wiesz. Czy ty kiedyś w ogóle byłaś w lesie? A ona mi powiedziała, że ona do lasu nie chodzi, bo boi się komarów. No to no to co to dyskutować z taką osobą? Ona na poprzek będzie zawsze stawała, więc wie pani, no może to powiedziałem źle, ja się nie staram. Albo mnie notorycznie gdzieś tam moi bliżsi, dalsi znajomi wyrzucali za komentarz, który no był prawdziwy, jak zresztą niedawno rozmawialiśmy o tym ASF-ie, że emocje idą w tą czy w tą stronę, ale choroba pozostaje i tu jest ten problem. No i do tego trzeba czasami ludzi, którzy jakoś na to trzeźwo spojrzą, staną chociażby w poprzek jednej, drugiej grupy i próbują jakoś tak przemówić do rozsądku. No ja przyznam się, że no tracę tę siłę, co mogę tylko powiedzieć, no to cały czas, jak pani doskonale, czy Sebastian, Ewa to też wiedzą, bo to jakby mówiłem wielokrotnie, że coraz mamy już trzecie pokolenie, a może już czwarte, które z przyrodą ma tak naprawdę niewiele wspólnego. Żyją w blokowiskach, teraz żyją w świecie odciętym przez komputery, gdzie obrazek, on miło wpływa na psychikę, ludzie czują się lepiej i dobrze. No ludzkość pierwszy raz przed takim czymś stanęła i nie ma potrzeby tej fizycznej przyrody. A kiedy nie ma tej potrzeby fizycznej, to nie ma doświadczenia. Wyjście w teren to jest doświadczenie. Jakie by nie było, to jest zauważenie czegoś, pewnych zależności, pewnych interakcji. I w momencie, kiedy no my to widzimy tylko jakby w komputerze, to czasami też, wie pani, łagodzimy jakby swoje ego, głaszczemy, usprawiedliwiamy się, że nie chodzimy w ten las, albo że tą przyrodę ratujemy, klikając jestem zły, bo tam ktoś poluje, jestem zły, bo coś tam się dzieje, jestem zły, bo wycięli las. To jest tylko takie jak gdyby usprawiedliwianie się, więc no tyle.
Profesor Jakubiec napisał w tym artykule, że obecna sytuacja, tutaj dopowiadam, czyli to ignoranctwo przyrodnicze powoduje, że stosunek ludzi do przyrody opiera się na podstawach emocjonalnych, czyli właściwie emocje zastępują wiedzę. Ja pozwolę sobie taką tezę tutaj wysnuć, że pan właściwie jest gdzieś na marginesie, bo brak tych pańskich emocji w stosunku do przyrody powoduje, że będzie pan po prostu źle postrzegany, tak jak i goście w studio.
Jeżeli tylko mogę wtrącić. Ja 10-15 lat temu chciałem zabić Jakubca. I to tępym narzędziem w każdym miejscu było mi dogodnie, gdzie mu to zrobię. Ponieważ pokazywał mi zdjęcia i byłem świadkiem, jak dzwonił do leśniczego, mówiąc, żeby nie brać małego niedźwiadka, którego matka porzuciła bądź matka zginęła, żeby nie brać małego niedźwiadka na smoczek, żeby go nie trzymać w domu, a później przekazywać do ogrodu zoologicznego. Ja wtedy byłem dużo młodszy i tak naprawdę go chciałem potuć, tego biednego Zbyszka.
To znaczy, że nie jest z panem tak źle, bo skoro pan chciał zamordować profesora Jakubca, to pan emocje jednak ma.
Tak, no to mam, ale to też było wiele lat temu. Natomiast ja po wielu latach zrozumiałem, że Jakubiec to był już w tym momencie stary wróbel, który przyrodę znał naprawdę dobrze i umiał to oddzielić. Umiał oddzielić emocje od trzeźwego patrzenia, mówimy o takim trzeźwym patrzeniu bez alkoholu, nie? W związku z czym bardzo uważam, że do tego trzeba dorosnąć. Ja wiem, że to jest może brzydkie, co powiem, ale wydaje mi się, że trochę jestem na tym etapie, kiedy widzę pewne rzeczy, to czasami wiem, co będzie z tym zwierzęciem w ogrodzie zoologicznym. Ogrody też nie są bez winy, na przykład pokazują małe zwierzątko, które zostało odebrane z przyrody. Co chwilę jest news, co chwilę jest tam łapka w górę, nasz miś, nasz niedźwiadek, nasze coś tam już ma półroczku, już je, już to, już mo, już tamto. A potem zapominają, robi się duży niedźwiedź, trudny do utrzymania, na ropomacicze choruje, trzeba go leczyć. i jest w niewoli, tak i tak, czy ma pół hektaru lasu, czy ma hektar lasu, jest w niewoli do końca życia, bez szansy na rozmnożenie się, bez szansy na kojarzenie, bo niedźwiedzi jest dużo, jest gatunkiem, nie jest zagrożonym. To, że u nas jest 200 czy 300 osobników, to nie znaczy, że populacja jeszcze jest wymierająca. W związku z czym, no dlatego też czasami, kiedykolwiek widzę jaką sytuację, to przypominały mi się tych dwóch niedźwiedzi, który jeden trafił do zoo, a ten jeden oczywiście na drugi dzień leśniczy zadzwonił, że wiesz to, nie ma go, wilki sprawę załatwiły. Jestem emocjonalny, nie wiem co było lepsze. Znaczy ja się domyślam co było lepsze, niech mnie tam inni może się nade mną znęcają, ale no tak jest, ja staram się za każdym razem obecnie już podchodzić bez emocji i to na cześć, bo wydaje mi się, że to jest przyrodzie potrzebne. To jest przyrodzie potrzebne.
Ja mam pytanie, Ewa i Sebastian, też do was, bo wydaje mi się, że w tej sytuacji, czy teraz, chyba się właściwie inaczej nie da, bo jeżeli wiedzę zastępuje się emocjami, bo tak jest po prostu łatwiej, szybciej, wygodniej, to czy to jest no, z gruntu złe dla przyrody, skoro inaczej się nie da? No bo przecież emocje, czy można stawiać na równi z obojętnością, czy z czymś destrukcyjnym?
To znaczy, no, ja mam akurat tak, że pracuję w azylu, więc emocjonalność ludzi dzwoniących na telefon alarmowy mam cały czas.
No bo chcę uratować ptaki.
Pozornie.
Na przykład gołębie.
Gołębie, nie gołębie, kawki, sroki, wróble. Wszystko chcą uratować.
To dobrze.
I to jest bardzo dobre. Tylko, że jeżeli po drugiej stronie słuchawki odzywa się osoba, która wie na ten temat troszeczkę więcej i mówi, proszę zostawić tego małego ptaka, to jest podlot, to jest naturalny cykl, że ptak opuszcza gniazdo, nim nauczy się latać, rodzice sprawują nad nim władzę, opiekę i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko tłumaczę. Po czym pani się na mnie wyżywa przez telefon i mówi, że ona pójdzie z tym do mediów, że ja biorę za nic pieniądze, że ja nie pomagam i różne inne rzeczy. I faktycznie w mediach się pojawił o tym artykuł, natomiast troszeczkę przedstawiony inaczej, czyli tak, jak rzeczywiście powinno być. Ludzie nie chcą się uczyć, bo to przekonanie tych ich emocji jest silniejsze od tego, co my im próbujemy przekazać. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. I mimo, że z Sebastianem bardzo próbujemy i staramy się ludziom tłumaczyć różne rzeczy, to do nich po prostu to nie dociera, bo mają zakorzenione różnego rodzaju stereotypy. Mają pozamykane klapki i nie chcą słuchać innej strony, czy też nie wiem, innego punktu widzenia, który jest oparty na wiedzy, doświadczeniu i tak dalej. Nie wiem, skąd to się bierze, natomiast nie wszyscy oczywiście tacy są. Niektórzy są wdzięczni. Często też niestety odsyłam do internetu, jeżeli moje słowa nie są wystarczające, bo często tak jest, że ludzie mi po prostu nie wierzą. Więc mówię, proszę wejść sobie w internet, wpisać, co to jest podlot, jak to wygląda i tak dalej. I wtedy ewentualnie do nich dociera, bo w sieci jest tylko i wyłącznie prawda. Tak? Oczywiście to był żart. No, niestety tak jest, że dzisiaj niestety portale społecznościowe i to, co się napisze w sieci, wybiórczo ludzie sobie dopasowują pod siebie, tak jak jest powiedzmy z kotami wychodzącymi i niewychodzącymi, tak? Są dwa obozy. Ludzie, którzy wypuszczają koty i nie wypuszczają, no i dopasowują treści, które są w internecie pod to, co aktualnie myślą, czy aktualnie czują i mówią, że wspierają po prostu swoją wiedzę ze źródeł, bo ktoś napisał.
Sebastian, emocje, czy kierowanie się emocjami, nawet oglądając te wycinki, bo to są właściwie takie drobne wycinki ze świata przyrodniczego, one z gruntu są złe dla przyrody? I czy są na równi z obojętnością? Że nie obchodzi mnie to, po prostu jest mi tu wygodnie w domu, mam po prostu miłą atmosferę, nie chcę żadnych fuj owadów, jakichś much, chcę być w sterylnie, będę jadła olej palmowy, bo mi się tak podoba, będę sobie piła to, co chcę, korzystała po prostu z plastiku, bo jest mi to wygodne, będę lała wodę, bo będę codziennie miała ochotę na kąpiel i nie obchodzi mnie to, że wszyscy trąbią, że wody niedługo zabraknie na przykład.
Kiedyś rozmawialiśmy tu w studio o audycji u ciebie. Na Twitterze była akcja The Best Carcass i polegała na tym, że się wrzucało po prostu zdjęcia trupów zwierząt. I się ludzie przeganiali. Ja wtedy też rzuciłem i wtedy mi napisałaś właśnie jakiś przytyk. Ja oczywiście zrobiłem kontrę i wtedy mówiłem, że kiedy pokazujemy przyrodę, kiedy mówimy o pewnych zjawiskach, pewnych procesach, o pewnych rzeczach, które się dzieją, to tam nie ma miejsca na emocje według mnie. Natomiast tu musimy jeszcze, znaczy według mnie, i to jest taka stara szkoła, bo w latach 20. Według mnie, to jest taka dla mnie też Biblia, metodyka przyrodoznawstwa, 23 rok bodaj, Mańczkowska, Richterówna, one pisały, wycieczka przyrodnicza, gdzie dzieci zabieramy, ona ma wzbudzać emocje, ona ma wzbudzać przeżycia, tak? Pewne również wrażenia estetyczne, sam sztuka, artyzm się wywodzi z przyrody. Niektórzy starają się dzisiaj zastąpić przyrodę artyzmem, a to na odwrót. Jest to artyzm, z przyrody się wywodzi tak naprawdę, czyli te uniesienia estetyczne, te emocjonalne. Emocje są dobre, bo emocje nami kierują, emocje tworzą z nas ludzi, tak naprawdę nami powodują bardzo często. No, sztuką to w ogóle, to zawładnęły, można powiedzieć, sztuką emocje. Natomiast tu trzeba, jest bardzo wąska linia, co my chcemy przez to osiągnąć, bo jeżeli ja dzisiaj widzę, że mamy bardzo dużo ludzi, którzy nie mają żadnych emocji do przyrody, są absolutnymi ignorantami, to widać doskonale w tym mieście, w Zielonej Górze. I mamy kontrę osób, które mają aż nadto emocji, a często niestety braki wiedzy i z takimi ludźmi też bardzo ciężko się pracuje, współpracuje, bo dopóki mamy pewien poziom porozumienia osiąganego celu, to jest w porządku, ale kiedy już wejdziemy na bardzo drażliwe tematy, to może być adopcja zwierząt w schroniskach na przykład, tak? Są tacy, co mówią, że nie kupujcie psów z hodowli, inni mówią tylko z hodowli i tak dalej. I tu jak wejdziemy w psiarzy, to tam jest makabrycznie podzielone.
Ale chcesz powiedzieć, że pośrodku jesteście wy biolodzy?
Nie biolodzy. Pośrodku są osoby, które starają się ważyć i lewo, i prawo, i przód, i tył, i szukają kompromisów, i widzą, co jest... Ja na przykład dzisiaj też staram się często w mieście, kiedy no w jakichś aktywnościach, działaniach na rzecz, powiedzmy, ochrony przyrody w mieście biorę udział, no to też się nie wiąże do drzew, prawda? Ja staram się merytorycznie argumentować, czemu ta łąka jest tak bardzo cenna, czemu ten las, chociażby ten, o którym niedawno rozmawialiśmy, Las Piastowski i Południowy, czemu są tam cenne i tak dalej. Ja się nie wiążę do każdej sosny, brzozy.
A nie boisz się, że za parę lat powiesz mi w audycji, o ile ta audycja oczywiście będzie za parę lat, mam już dosyć, tak jak teraz pan doktor nie chcę więcej tam,
ale ja już...
wychodzę w ogóle z sieci, z mediów społecznościowych, po prostu to nie ma sensu.
Ale ja mam bardzo często takie przebłyski, ponieważ jedyne, co mnie utrzymuje przy życiu w tym kontekście, to jest to, że ja po prostu mam jakieś takie spaczenie, że nie byłbym w stanie spojrzeć swojemu dziecku w oczy i powiedzieć, czemu na pytanie, czemu na widokówce tu jest jakiś, nie wiem, fantastyczny dom, powiedzmy, czemu go nie ma, a ja powiem, że no nic nie zrobiłem w tym, żeby go nie było, a rzeczywiście mógłby tam być. To mnie tak naprawdę gdzieś tam czasami podnosi, bo ja też mam często dość, bo niestety o tym też mówiliśmy bardzo często, że prawo budowlane, ekonomii, prawo pracy i tak dalej, to są prawa, które są najwyżej i druga kategoria prawa to jest prawo ochrony środowiska i prawo ochrony przyrody. I to doskonale widać nie tylko w Zielonej Górze, to wszędzie widać doskonale. Egzekucja tego prawa jest żadna. No umówmy się, takie są fakty. No zobaczmy, co się dzieje. 200-letnie dęby, sztuk 200 tu wycięte, tam wycięte. Absolutne dziedzictwo kulturowo, krajobrazowo, przyrodnicze, do tego
ale
wartości i tak dalej.
Ale jak mówił doktor Zawada, wpis w internecie spowodował, że właściwie tutaj pojawiła się fala hejtu. Czy to nie są pewnego rodzaju też konsekwencje i mówiące
są.
O tym, że ta przyroda jest jednak dosyć wysoko?
Ona nie jest wysoka. Ona jest wysoka w pewnej grupie osób, natomiast jest bardzo nisko dla kontrastu w drugiej grupie osób. I teraz ten jaskrawy...
No to się robi skomplikowane.
I ten jaskrawy kontrast, ta amplituda, ona powoduje to zderzenie. Że są ludzie, którzy uważają, że drzewa mordują kierowców przy jezdni, tak? i są ci, którzy mówią, nie, drzewa są piękne, a po środku są jeszcze inni, którzy mówią. Są badania naukowe, które mówią, że kierowca, który jedzie, jest z nią wzdłuż alei drzew, jedzie wolniej, bezpieczniej, bo ma poczucie tego, że może uderzyć drzewo, to jest raz. Dwa, krajobraz staje się mniej monotonny. Trzy, drzewa ocieniają. Cztery, klimatyzują, oczyszczają powietrza i tak dalej. I tu dajemy argumenty nie z mojej głowy, tylko tak. W Kanadzie zrobili badania, opublikowali nie w Świerszczyku, tylko opublikowali w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie naukowym. To przeszło sito recenzentów, poprawki i tak dalej, i tak dalej. Bach, drugie. Tylko tu jest inna kwestia jeszcze, o której Ewa też mówi. Internet wie wszystko, tak? I teraz jest masa tutaj tematów, które możemy poruszyć, gdzie masa naukowców gehennę przeżywa, starając się publikować swoje z trudem osiągnięte wyniki badań. Jeden artykuł, drugi artykuł, trzeci artykuł. Jedno czasopismo odrzuciło, drugie, bo nie ten profil, bo za wysoka półka, bo to, bo tamto. I nagle jakiś naukowiec ma pod wysokach dorobek i mówi, że aleje są ważne, bo to. A wystarczy jeden autorytet medialny, jest taki na przykład pan boso chodzący po świecie. I on jednym programem robi mi antyrobotę, bo na przykład mówi, że Amazonia nie jest cenna, na przykład w jednym programie, tak? W sensie, w kontekście tego, że nie są to płuca ziemi, bo nie produkują tlenu. No, trudno, żeby płuca produkowały tlen. Płuca wentylują i to jest funkcja lasów amazońskich w dużej mierze, prawda?
I chyba to będzie puentą dzisiejszego programu. Zostały nam 3 minuty po 21:00. Cykl żywieniowy, a audycję zakończy jak zwykle Piotrek Działakowski, czyli można powiedzieć, że trochę pozytywnie się nasza audycja zakończy. A dzisiaj temat rzeka, do którego powrócimy na pewno. Doktor Zbigniew Zawada, biolog. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za udział w audycji.
Dziękuję, dobranoc.
Ewa Burda, ornitolog, ptasi azyl, Sebastian Pielichowski, żywa edukacja, edukator, właściwie niezłomny edukator przyrodniczy w internecie, co ważne. Co warte podkreślenia.
Wszędzie.
Ale słowo pisane ma chyba dłuższy żywot.
No, nie wiem.
Ale jaką ma wartość w internecie?
Dziękuję bardzo. Słyszymy się po 21:00.
Dziękuję.